Dorobek Horno-Popławskiego nie jest łatwy do analizy z wielu powodów. Nie jest przede wszystkim jednolity. Część rzeźb stanowi kompozycje figuralne. Część zaś odwołuje się do szeroko rozumianych prób eksperymentowania z formą abstrakcyjną. Istnieje epizod fascynacji rzeźbą ludową, zaś jeszcze inna część odnosi się do klasycznych rozwiązań. Kolejną trudnością w opisie jego całościowego dorobku artystycznego jest daleko posunięty krytycyzm Horno w stosunku do własnej twórczości. Artysta wyrzucał nieudane realizacje, niszczył je, rozbijał, ukrywał. Na szczęście jego córka Jolanta zbierała pieczołowicie wszystkie ślady twórczości ojca, archiwizowała je i opisywała, często ku niezadowoleniu ojca. Ciężko dziś ocenić, jak wiele z jego prac uległo destrukcji. Podobnie jest ze stroną dokumentacyjną. Rzeźbiarz niechętny był fotografii. Nie lubił siebie na zdjęciach, dlatego tak mało jest jego zdjęć z pracowni w trakcie pracy. Horno nawykiem pedagoga akademickiego sporo pisał, robił notatki, analizował poszczególne realizacje. Niestety, zazwyczaj po ukończeniu pracy darł notatki i wyrzucał jako niepotrzebne. Niszczył szkice, wstępne projekty. Nie pozwalał ich oglądać. Potrafił także z sobie tylko znanych powodów okaleczyć rzeźby. Z tego powodu próba opracowania niekompletnych, luźnych notatek, zapisków, fiszek nosi znamiona niepełnej analizy opartej o nieuporządkowaną spuściznę dokumentalną. Samokrytycyzm Horno-Popławskiego był bardzo konsekwentny. Przejawiał się także w tym, że był przeciwny temu, by zbierać po nim jakiekolwiek pamiątki poza rzeźbami. Twierdził, że w nich powiedział wszystko, co miał do powiedzenia. Sam Horno nie zabiegał o popularność, nie chodził nawet na swoje wystawy, nie zabiegał o stanowiska i nagrody, nie zapisał się nigdy do partii. Był człowiekiem bardzo skromnym, stronił od dziennikarzy, nie udzielał wywiadów. Nagabywany odpowiadał, że jego praca wymaga skupienia i ciszy, a pochodną tego jest milczenie, więc odsyła do swoich prac, których po prostu nie chce tłumaczyć ani ich opisywać. Na prośby dziennikarzy, by udzielił wywiadu w pracowni podczas pracy, reagował niemal wrogo. Nie chciał widzieć pomiędzy kamiennymi blokami i dłutami krzątających się przypadkowych osób. Gdy dziennikarze odwiedzali go w pracowni, przerywał pracę, odkładał dłuto i młotek, zapraszał gości na zewnątrz. Proponował rozmowę, ale zastrzegał, że nie może ona dotyczyć jego twórczości. W takich momentach zwykł mawiać, że dialog o sztuce prowadzi wyłącznie ze sobą, zaś jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co sądzi na temat sztuki, odsyłał do swych prac, które jego zdaniem nie wymagają komentarza. W liście do Hanny Kotkowskiej-Barei z 4 września 1986 roku pisze: przemyślałem pani sugestię dotyczącą mojej ewentualnej wystawy w Muzeum Narodowym czy zachęcie obejmującej całość twórczości. To nie dla mnie. Ku sztuce idzie się nieraz po omacku i kolując, blądząc, dobrze czasem spojrzeć wstecz, ale nie zatrzymywać się na dłużej. Cieszy mnie to, że nie mam zobowiązań i terminów, pracuję na małych obrotach. Taka postawa wynika z faktu, że Horno był człowiekiem bardzo skrytym, który potrafił zbudować swoiście rozumianą relację z absolutem. Niewątpliwie był człowiekiem wierzącym, lecz praktykowanie religii traktował dość osobliwie. Nie chodził do kościoła, lecz przestrzegał nakazanego tradycją postu. Dbał o pieczołowite pielęgnowanie zwyczajów religijnych w domu rodzinnym. W codziennym obejściu był człowiekiem apodyktycznym i upartym. Był zawsze spięty, jakby się czegoś bał przez całe życie, przed czymś uciekał. Ale też trudno posądzić go o brak poczucia humoru. Choć humor w wydaniu Horno był także dość osobliwy. Gdy aktor Ryszard Rączewski przyszedł oświadczyć się córce Horno, ten kazał mu czekać do końca obiadu z oświadczynami, zaś obiad kończył się dopiero po odczytaniu fragmentu z klasyki literatury. Gdy po deserze wszyscy, łącznie z psem, który miał swoje miejsce przy stole na specjalnie przygotowanym i odpowiednio wyciętym krześle, czekali na lekturę, gospodarz domu, wiedząc, że młody aktor stara się o rękę jego córki, odczytał fragment noweli Michaiła Zoszczenki zatytułowany „Czy aktor jest człowiekiem?”. Być może chciał w ten sposób sprawdzić swojego przyszłego zięcia pod względem dystansu do tego, czym się na co dzień zajmuje, a być może potraktował to jako wyrafinowany żart. W każdym razie pod powłoką zdystansowanego artysty, który żyje wyłącznie w świecie kamiennej rzeźby, krył się wrażliwy człowiek, którego łatwo było złym słowem skaleczyć czy urazić. Być może z tego powodu Horno nie afiszował się z emocjami, a raczej je skrzętnie ukrywał. Z relacji córki wiadomo, że potrafił ufundować niedojadającemu studentowi roczne stypendium. Dbał także, by córka, chodząc do domu akademickiego Mewa, niby przypadkiem zapominała i zostawiała tam kosz z jedzeniem. De facto była to planowana akcja dokarmiania studentów przez profesora rzeźby. Podobnie było z podejściem do materialnej strony w życiu rzeźbiarza. Gdy pod koniec lat 50. sprzedał dwie rzeźby marynarza i górnika i dostał drugą nagrodę za projekt pomnika dla miasta Poznania, na własny koszt zaprosił 13 swoich studentów na wystawną kolację do restauracji, by tam im oznajmić, że zabiera ich również do Poznania i pokrywa koszt tej podróży, by mogli obejrzeć eksponowane w konkursie rzeźby. Studenci Horno doskonale wiedzieli, że pod chropowatą i kamienną powłoką surowego zachowania kryła się łagodność. Z tego też powodu traktowali go jak ojca. Jak wspomina uczennica Horno, Maria Bor-Myśliborska, mieliśmy problem z imieninami profesora. Nie znosił bukiecików kwiatów. Pamiętam, jak stroiliśmy gałąź brzozy rzodkiewkami i sałatą i z wielką pompą szliśmy gromadnie przez Sopot do willi profesora, gdzie byliśmy goszczeni z udziałem trunku ze słynnego pękatego misia z Kamionki. Jednak w czasie swojej pracy akademickiej potrafił być bardzo wymagającym wykładowcą. Potrafił usunąć ze swojej pracowni mało zdolnych studentów. Zwykł wtedy do nich mawiać: przydałby się pan na targu. Sprzedawanie kapusty to dobre zajęcie. Kapusta jest zdrowa i mniej wymagająca od rzeźby. W kwestiach zawodowych potrafił być bezkompromisowy i cynicznie zdecydowany. W domu rodzinnym Horno czułości raczej nie okazywał. Jedynie żonie okazywał ją przy każdej okazji. Nawet na urodziny dzieci Horno dawał prezent najpierw żonie, dopiero potem dzieciom. Jakby się wzbraniał przed okazywaniem czułości. Nie przytulał dzieci, twierdząc, że w tkliwym klimacie wyrosną na płaczliwych mięczaków. Z drugiej strony potrafił być niemal ckliwy w stosunku do zwierząt. Opiekował się nimi, dokarmiał, nie skąpił im pieszczot i czułości. znaleziony, niemal zagłodzony młody kot tak przywiązał się do swojego nowego pana, że nie schodził mu nawet z ramion, gdy ten kuł w kamieniu. Podskakiwał przy każdym uderzeniu rytmicznie, starając się utrzymać na ramionach. Obaj byli zakurzeni, ale widać też, że zadowoleni z bliskości. Wszystkie te cechy, tak spolaryzowane i niejednorodne, miały przełożenie na twórczość Hornopopławskiego, który całe życie zmagał się praktycznie z jednym problemem. Jak zamknąć uczucie w kamieniu? Jakkolwiek twórczość Horno próbowano zamknąć w określonych ramach, ostatni wielki mistrz techniki Tale Direct, poeta rzeźby polskiej, wielki monumentalista, mistrz obróbki kamienia, to trudno tu o jednoznaczną klasyfikację. Istnieje ogromny rozdźwięk między nagrodami, wystawami, wyróżnieniami, które otrzymał Hornopopławski, z jego powszechną znajomością. O ile jeszcze w latach 70. nazwisko rzeźbiarza było rozpoznawalne w kontekście rzeźby współczesnej, tak z każdą mijającą dekadą pamięć o sopockim artyście zdaje się pokrywać kurz zapomnienia. Powodów tej marginalizacji może być wiele. Na pewno skromność artysty i brak dbałości o własną spuściznę były jednym z nich. Horno nie należał do żadnych związków zrzeszających artystów. Nie zabiegał w kręgach decyzyjnych o organizowanie wystaw indywidualnych, druk katalogów, realizację państwowych zleceń. Swym dorobkiem artystycznym udowodnił jednak, że jest rzeźbiarzem nie tylko doskonałym, ale także wielce zróżnicowanym. Jego szeroki wachlarz prezentowanych prac jest zadziwiający. Od figlarnie zmysłowych praczek, poprzez monumentalnego Mickiewicza, po tragiczną łączniczkę czy matkę Belojanisa, dał się poznać jako artysta wszechstronny. Wszystkie jego prace są niezwykle osobliwe i szczere, głęboko przemyślane, bez przypadkowych elementów. Niewątpliwie Horno należał do wybitnych postaci sztuki XX wieku, wprowadzając odbiorców rzeźby w stan wyciszenia i zadumy. Kamienne obiekty spod dłuta Horno pulsują wewnętrznym życiem. Wyróżniają się spośród innych rzeźb. Przemawiają własnym językiem. Są trwałym wkładem w rzeźbę współczesną. Droga, którą odbył Hornopopławski na gruncie sztuki, była osobliwa, pełna zrywów, nierówności, wątpliwości i pytań. Ale jak sam rzeźbiarz napisał na skrawku papieru przed śmiercią: ku sztuce każdy idzie własną drogą. Najkrócej można długą drogę artystyczną Horna określić mianem pasji wyrażania siebie w kamiennej rzeźbie. W archiwach rodzinnych zachował się jeden z ostatnich zapisków rzeźbiarza, pisany czerwonym flamastrem z trudem, niekształtnymi literami, jakby z mozołem. Rzeźbiarz pracuje całe życie, niezależnie od zleceń, mając nadzieję, że choć jedno jego dzieło oprze się działaniom czasu. Chociaż to może i śmieszne, ale ja do dziś nie rozstaję się z dłutem, ciągle rzeźbię, a może tylko kruszę kamień.